W Ewangeliach stosunkowo dokładnie przedstawiona jest tylko jedna doba z życia Jezusa. Od ostatniej wieczerzy do Jego pogrzebu. Opisów we wszystkich Ewangeliach tej jednej doby zajmuje 13 rozdziałów, to jest około 1/7 całości całej Ewangelii. Paradoks polega na tym, że my te teksty od Wieczernika aż do śmierci Pana Jezusa praktycznie czytamy tylko jeden raz w roku, bez większego komentarza. To nie przypadek, że ostatnie godziny Pana Jezusa zostały tak dokładnie przedstawione przez ewangelistów, bo w nich bowiem najpełniej objawia się ogromna miłość Boga do nas. W przestrzeni wieków dostrzeżono tę lukę w medytacji nad męką Chrystusa i zapełniono ją gorzkimi żalami. Śpiewając te przemodlone teksty, wchodzimy w głąb serca Jezusowego, ale i serca Matki i nawet swojego serca. Rozważanie męki Pańskiej pozwala na otrząśnięcie serca, na napełnienie się miłością do Tego, który poniósł tak wiele właśnie dla mnie, żebym mógł być zbawiony. Rozważanie męki sprawia, że ja czuję się kochany przez Pana Boga. Bo widzę Boga, który nie patrzy na swój ból, na swoje poniżenie, ale dokładnie na mnie. I sam oddaje się w ramiona śmierci, żebym ja mógł żyć. Musimy powiedzieć sobie jasno i na początku, że męka Pańska nie jest wydarzeniem jednorazowym. To jest misterium, które się aktualizuje, ponawia i uobecnia. Jak długo jest zło na świecie, jak długo panuje grzech w naszym życiu, tak konieczne jest uobecnienie Jezusowej Kalwarii. A dzieje się to zawsze, kiedy jest sprawowana msza święta, ale również kiedy cierpiący łączą się z Chrystusem. Warto zatem poszukać tych, którzy postanowili łączyć swoje serce z sercem Jezusowym. I nasze spotkania pasyjne właśnie na tych osobach wybranych przez Pana Boga będziemy opierali rozważania. Będą to różne postacie. Świeccy, kapłani, stygmatycy, mistycy. Będą to ci, którzy widzieli więcej, potrafili obcować z duszami czystcowymi, rozmawiać z samym Bogiem, wkradać się niejako w zasłonę nieba, tam gdzie nikt nie zaglądał. Oni widzieli wspaniałości Boże, które nie były nikomu znane. Przeżywali ekstazy, dysponowali różnymi darami, byli sekretarzami Bożego miłosierdzia i głosicielami zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa. Dzisiaj spojrzymy na portugalską błogosławioną Aleksandrinę Marię de Costa. Ona była zwykłą dziewczyną portugalską. Urodziła się 30 marca 1904 roku. Mieszkała z mamą i siostrą, zawsze energetyczna, uśmiechnięta, pracowita, chociaż nie cieszyła się najlepszym zdrowiem. Dusza towarzystwa, tam gdzie się pojawiała, tam się pojawiał uśmiech, radość, czy w domu, czy w szkole, czy w pracy. Musiała tą pracę podjąć dosyć wcześnie, bo nie było w domu ojca, który mógłby pomóc zapewnić rodzinie utrzymanie. Pracowała tam, gdzie mogła. Gospodarz, który ją zatrudniał, bardzo często łamał warunki umowy, nie szanował zupełnie pracowników. Znalazła inny sposób zarobku. Poszła do znajomych i tam szyła suknię. I był ten dzień wyjątkowy, w którym to razem z koleżankami szyły suknię ślubną dla jednej z innych dziewcząt z wioski i pewnego dnia usłyszały odchodzące z oddali okrzyki i salwy śmiechu, opiani mężczyźni. Odgłosy powoli się zbliżały i stawały się coraz wyraźniejsze. Gdy Aleksandrina rozpoznała wśród nich głos swego dawnego gospodarza, zamarła. Trzech mężczyzn szło w ich stronę. Chwilę później usłyszały stukot butów na schodach i pukanie do drzwi. Nie otwierały, więc zniecierpliwieni mężczyźni zaczęli szukać innych dróg wejścia. Jeden z nich wybił kilka wiosek młotkiem i dostał się do salonu. i siostra wraz z koleżanką, widząc to, uciekły schodami w dół, ale tam już dwóch oprawców na nie czekało. Aleksandrina postanowiła uciec oknem, bo nie było żadnej innej drogi ucieczki, a chciała chronić swoją godność, swoją dziewiczość. Wyskoczyła z 4 metrów. Gdy upadła, poczuła przeszywający ból w plecach. Zdołała jeszcze wołać w niebogłosy, aby uchronić pozostałe dziewczyny przed oprawcami. Jednak skutki tego upadku zaczęły ją powoli unieruchamiać, aż w końcu doznała całkowitego paraliżu. W pierwszych latach choroby błagała Pana Boga za wstawiennictwem Matki Bożej o łaskę uzdrowienia. Złożyła też przyrzeczenie, że jeśli wyzdrowieje, poświęci się pracy misyjnej. Jej serce pragnęło jednak czegoś więcej. Kiedy przychodzili znajomi, jakieś rozmowy towarzyskie, karty i tak dalej, to zaczęło ją, przestało ją to zadowalać. Ona chciała czegoś więcej, czegoś, co sięga bardziej do duszy. Pewnego dnia usłyszała w swym sercu głos, który rozjaśni jej wszystko. Jezus do niej przemówił: dotrzymuj mi towarzystwa w Najświętszym Sakramencie. Pozostaję w tabernakulum w dzień i w nocy, czekając, aby obdarzyć miłością i łaską wszystkich tych, którzy mnie odwiedzą. Ale nie ma ich wielu. Jestem tak opuszczony, samotny i obrażany. Wielu ludzi nie wierzy w moje istnienie i w to, że mieszkam w tabernakulum. Inni zaś wierzą, ale nie kochają mnie i nie odwiedzają. Zachowują się tak, jakby mnie tam nie było. Wybrałem Ciebie, abyś dotrzymała mi towarzystwa w tym małym azylu. To był dla tej młodej dziewczyny przełom w jej duchowej postawie. Po 3 latach cierpienia ona zrozumiała, że uzdrowienie w jej życiu nie jest najważniejsze, ale że jest powołana do cierpienia. I odpowiedziała Jezusowi tak. Od tego czasu, niczym Jezus w ogrodzie oliwnym, modlący się w konwulsjach do Ojca, przyjmuje Jego zbawienną wolę, mówiąc: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Pewnego dnia powiedziała na modlitwie: Jezu, złóż mnie wraz z Tobą w ofierze przed wiecznemu Ojcu, w tych samych intencjach, dla których Ty siebie ofiarujesz. Pragnę spędzać wszystkie chwile mego życia nieustannie, w dzień i w nocy, radosna czy smutna, smutnie czy samotnie czy w towarzystwie, cały czas pocieszając się, adorując, miłując, wysławiając i oddając Ci chwałę. Mówiła dalej: jestem Twoją ofiarą, ofiarą Eucharystii. I prosiła Matkę Bożą: umieść mnie blisko Jezusa ukrytego w tabernakulach, ażebym służyła Mu za lampkę aż do końca świata. Odtąd godziny choroby upływały Aleksandrinie w duchowym pielgrzymowaniu do tabernakulum, na przebywaniu u stóp Jezusa, a Jezus ją zapewniał, jak Maria wybrałaś najlepszą cząstkę. Święta siostra Faustyna, ona tak pisze w dzienniczku: cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela. W cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza. Jak trudno kochać, kiedy nas coś boli, kiedy się uderzę, kiedy coś jest nie tak ze mną, to w prosty i krótki sposób można, no nieestetyczną wcale wiązankę słów wypowiedzieć, albo chociaż w myślach ją ułożyć. Ból zabiera radość patrzenia. Przez pryzmat własnego bólu nie jest łatwo powiedzieć komuś: kocham Cię, albo służyć z miłością. Jednak taką miłością darzy nas Jezus. On jest tym, który uzdalnia do kochania nawet, kiedy jestem cierpiący. Święty Jan Maria Wianney mówił: cierpimy, czy się to nam podoba, czy nie. Jedni cierpią jak dobry łotr, inni jak zły. Obaj ponieśli tę samą karę. Jeden z nich umiał uczynić ze swego cierpienia zasługę, przyjął je w duchu pokuty, zwrócił się do Jezusa i usłyszał z Jego ust słowa pocieszenia: dziś będziesz ze mną w raju. Drugi przeciwnie, był, złorzeczył i bluźnił, po czym skonał w najstraszliwszej rozpaczy. Jak wiele znaczy nadać intencji temu, co przeżywam, tego, co jest aktualną sytuacją mojego życia. W tamtym czasie Jezus powierzył Aleksandrynie opiekę nad kapłanami. Ona wynagradzała za nich, ofiarując swój ból, zmagania, modlitwy, wypraszała ich wierność i nowe powołania. Prosił również, aby polecać świat niepokalanemu sercu Maryi. Pewnego dnia ujrzała w swym sercu umęczoną twarz Jezusa. Gdy patrzyła na nią w milczeniu, usłyszała zapowiedź własnej męki. Odtąd każdego tygodnia przez 182 piątki przeżywała w swym ciele cierpienia Jezusa. To, co się działo w tym czasie, było tajemnicą serca Aleksandryny. Jej siostra, która w każdej chwili jej towarzyszyła, opisuje jej mękę następująco. Agonia w obrójcu trwała bardzo długo i była straszna. Słychać było jęki z głębi serca i od czasu do czasu szlochanie. Ale biczowanie i ciernie mu koronowanie to dopiero. Biczowana była na kolanach, z rękami jakby związanymi. Położyła mi pod kolana poduszkę, ale usunęła się z niej, nie chciała. Jej kolana były w opłakanym stanie. Ileż było uderzeń biczami, ileż razem dlała. Odczuwała też uderzenia w głowę trzciną w koronę cierniową. Kiedy cierniem ukoronowanie dobiegło końca, wyglądała wycieńczona niczym istny trup. Pozwalała uczynić się duszą ofiarniczą, żeby wynagradzać za wszelkie zbrodnie świata. Ofiarowała się również, kiedy wybuchła II wojna światowa, prosząc o pokój i zgodę na świecie. Była świadoma, jak wielki dowód miłości do niej krył się w męce Jezusa i pragnęła wyrazić Mu także swoją małą miłość, ofiarując cierpienie, które ją dotyka. Mówiła: o Jezu, czy to nie pośród cierpienia Ty także mnie miłowałeś? Przecież właśnie tak było. Więc jakże ja teraz nie mogłabym miłować Ciebie? Jakże niesprawiedliwą bym była? Wśród ciemności wiary, która w intencji wszystkich grzeszników przyjęła na siebie, rodził się nieugaszony głód miłości, tęsknoty do Eucharystii. Gdy dzieliła się tym pragnieniem z Jezusem, usłyszała: nic już nie będziesz jadła na ziemi. Twoim pokarmem będzie moje ciało. Niezwykła moc Komunii Świętej. Ona przez 13 lat od tego momentu nie przyjmowała żadnego napoju ani żadnego pokarmu poza Jezusem Eucharystycznym. Badania medyczne nie były w stanie wyjaśnić tego fenomenu. Lekarze byli bezradni, jej waga ciała była wciąż taka sama, 33 kg, a jasność umysłu niezmącona. Jezus wyjaśnił: żyjesz jedynie Eucharystią, ponieważ chcę przez to ukazać światu moc Eucharystii i moc mojego życia w duszach. Tuż przed swoim odejściem, a zmarła 13 października w 55 roku, powiedziała: wszystkim przebaczam. Tak, przebaczam wszystkim, którzy byli narzędziami w rękach Boga dla większego dobra. Wszystko jest światłem, nie ma już ciemności, nie grzeszcie. Świat nic nie jest wart, to wszystko. Przystępujcie często do Komunii Świętej. Każdego dnia odmawiajcie różaniec. Do zobaczenia w niebie. 25 kwietnia 2004 roku została ogłoszona błogosławioną. Dziś jest towarzyszką w naszych trudnościach, zmaganiach, cierpieniach. W historii życia Jezus odkrywa przed nami rąbek swojej niezgłębionej tajemnicy Eucharystii, ale i również wartości cierpienia. Cierpienie połączone z Jezusową ofiarą przynosi niesamowite zbawcze owoce. Kto wie, ile w naszym mieście jest osób, które cierpią i ofiarują swoje cierpienie za zbawienie nas. A może jakiś sąsiad, może nawet pani z klatki, ludzie w domach, w hospicjach, przykuci do łóżek. Mnóstwo jest ludzi doświadczających ogromu cierpień. Jednakże to bolesne, ale również jakże cenne cierpienie, kiedy ktoś mówi Bogu tak, jest intencją odkupieńczą. Być może kogoś z nas spotka kiedyś ciężar cierpienia. Każde ofiarowane cierpienie może być naszą drogą do nieba. Jak jest napisane w Księdze Mądrości, choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.